te pieśni są niektóre obecne gdzieś tam w przestrzeni kościelnej, ale większość z tych, które znalazły się na płycie, gdzieś tam została troszkę zapomniana. Bo ja muszę powiedzieć, że ja jestem muzykologiem i te pieśni wybierałem nie jako osoba zaangażowana religijnie i mająca wiedzę na temat wykorzystania pieśni w kościele, tylko bardziej podszedłem do sprawy jako naukowiec, muzykolog, grzebiąc w źródłach znajdowałem takie pieśni, o których ja sam się dowiadywałem, że one są. Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jeżeli chodzi o pieśni wielkopostne, to jest temat, który od wielu lat jest przez artystów w Polsce dość mocno eksploatowany. Ja tam byłem jednym z pierwszych, który w 2007 roku zrobił swoje interpretacje pieśni wielkopostnych i później pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju opracowań, bardziej zanurzonych tam w kulturze tradycyjnej, czy trochę w jazzie, czy piosenkowo były zrobione, więc ten repertuar jest dość szeroki. Natomiast w momencie, kiedy tam myślałem o tych pieśniach wielkanocnych i zacząłem badać temat, to oczywiście też sprawdzałem w internecie, jak wygląda współczesna interpretacja tych pieśni i nie znalazłem nic, poza kilkoma wersjami takiej najstarszej pieśni Chrystus Zmartwychwstan jest. Gdzieś tam znalazłem.
To jest pieśń, którą dość często się słyszy właśnie w tym okresie. I niesamowite jest, kiedy człowiek sobie uświadomi, że śpiewając tę pieśń, uczestnicząc w niej, podłącza się do tradycji z XIV wieku. I tak sobie pomyśli, że na przykład człowiek na tych ziemiach w 1360 którymś roku też już sobie śpiewał, prawda? I to jest,
a ja powiem więcej. To jest, ta pieśń została odnotowana w takim piśmie Świętosława z Wielkowogrodu o Ale Płockim w 1365 roku, że jest w tym samym piśmie jeszcze jedna pieśń, która u mnie na płycie się znalazła, czyli Nas dla wstał z martwych, Syn Boży, że też została odnotowana, ale to świadczy o tym, że na ziemiach polskich ta pieśń była wykonywana i była już powszechnie znana mniej więcej od 200 lat. Bo to nie jest przypadek, że tam ktoś tutaj w 1365 zanotował, że ona jest. Ona musiała już być szeroko rozpowszechniona. Zresztą to jest pieśń, która w ogóle jest taką pieśnią ogólnoeuropejską i są znane jakby właśnie niemieckie jakby przykłady tej pieśni z XII wieku, także tradycje są jeszcze głębsze niż powiedziałeś. Rzeczywiście większość pieśni, które ja na tej swojej płycie wykorzystałem, to są pieśni o genezie średniowiecznej. Ja badałem źródła, dotarłem do takich starych, opracowania starych dokumentów, gdzie nutki rozpisane na czymś, co jest taką pięciolinią, ale nie współczesną, tylko średniowieczną, gdzie ta relacja muzyczna wyglądała trochę inaczej. Także kilka pieśni, które na tej płycie się znalazły, z pewnością to nie są pieśni, które są obecne w kościołach. Kilka tak, ale na pewno nie większość.
Tak sobie myślę, że dla muzykologa taka czysta karta to jest niesamowite wyzwanie i to jest też, tak sobie próbuję sobie wyobrazić ten dreszczyk emocji, który się pojawia, bo to wiesz, to jak trochę jak dla kogoś, kto wydaje książki, wydać coś, co jeszcze nie było wydane, prawda? Nie?
Znaczy, muzykologa to z jednej strony, ale oczywiście ja potem ten materiał, który znalazłem i jakoś tam go sobie opracowałem, potraktowałem od strony kompozytorskiej, tak? Znaczy, większość tych utworów to są utwory współczesne, można powiedzieć, inspirowane tymi starymi pieśniami wielkanocnymi.
Ale zdecydowanie jest i brzmienie folkowe, jest i takie trochę R&B soulowe, tak można by to nazwać. Dużo jazzowych rzeczy, ale to też dzięki temu, kogo zaprosiłeś do współpracy.
Podejście moje było takie, że ja w ogóle lubię łączyć style, lubię łączyć różne kultury, różne tradycje i bardzo mnie to zajmuje i mogę powiedzieć, bawi przy pracy, jeżeli mogę takie połączenia, które w efekcie finalnym wydają się zwarte i nieprzypadkowe. Jeżeli mogę to robić i to się udaje, to się bardzo z tego cieszę. Oczywiście artyści, których zaprosiłem, są sprawcami tego, że to się przechyla bardziej w tą lub drugą stronę, natomiast najpierw przygotowałem zarysy tych kompozycji i miałem na nie pomysł, a dopiero pod tym kątem zapraszałem artystów, których chciałbym, żeby się tu pojawili.
Teraz warto ich wymienić.
W pełni intencjonalnie.
Na pewno, oczywiście, ale teraz warto ich wymienić, bo to jest prawdziwa United Orchestra.
No tak nazwałem swój zespół po raz pierwszy rzeczywiście pod marką, można powiedzieć, zaprezentowałem Ryszard Wojciul United Orchestra, bo stwierdziłem, że tym razem zaprosiłem na tę płytę tak wybitnych artystów, którzy na co dzień stoją na czele swoich własnych zespołów, że tylko nazwa Zjednoczona Orkiestra myślę, że w pełni oddaje siłę i moc tego, co udało mi się tutaj zrobić od strony składu. No to wymienimy, śpiewają Grażyna Augustik, Dorota Miśkiewicz, no to tutaj mamy scenę jazzową reprezentowaną mocno, tak? Mamy Marię Pojnowską, panią profesor, która sama w sobie jest już człowiekiem instytucją, jeżeli chodzi o muzykę tradycyjną i nie tylko śpiewa, ale oczywiście gra też na swoich instrumentach, czyli Suce Biłgorajskiej, Fideli Płockiej. Mamy Iwonę Lorenz, ona jest kojarzona tak najbardziej ze sceną muzyki poetyckiej i te, że tak powiem, obszary się z nią kojarzą.
Ale są Bartosz też Szymoniak, właśnie rockowi panowie tak, tutaj, prawda?
Jeden pan, Bartosz Szymoniak, to jest rockowy, poprockowy beatboxer, śpiewa jedną piosenkę i jest Jacek Hałas, który z kolei też jest kulturą tradycyjną, zarówno jako muzyk, pieśniarz, ale również plastyk kojarzony. Jego rola na tej płycie jest szczególna, o tym może za chwilę powiemy. Jest kwartet klasycznie śpiewający, Il Canto. To jest trzecia płyta, którą razem z nimi zrobiłem. No i to są głosy, tak? I mamy instrumentalistów. Joachim Menzel, znakomity pianista jazzowy, który od dłuższego czasu coraz bardziej jest aktywny jako lirnik, więc u mnie gra na lirze korbowej, przy czym ta jego lira korbowa to jest instrument z jednej strony tradycyjny, ale w jego rękach i przy użyciu całego zestawu przetworników elektronicznych wydobywa z tej liry, oprócz takich tradycyjnych lirowych głosów, również jakby niezwykle bogatą tkankę, która właściwie brzmi jak współczesny syntezator uruchamiany korbką i w jego rękach ten instrument to brzmi cudownie i niepowtarzalnie. Ja nie znam innego takiego lirnika w ten sposób wykorzystującego ten instrument. Wojtek Lubertowicz, który gra tutaj na bębnach obręczowych i jednym utworze na duduku, czyli takim tym drewnianym instrumencie z Bliskiego Wschodu. Jest trio jazzowe, dowodzone przez Marcina Olaka, czyli gitarzystę i na tej płycie też na mandolinie bardzo pięknie gra. W trio jest Maciek Szczyciński na kontrabasie, Krzysztof Szmajda na perkusji, czyli tutaj mamy znowu jazzmenów.
Tak, ja właśnie teraz jak mówisz o tych nazwiskach, to sobie wyobrażam koncerty, na których byłam, gdzie oni grali, oczywiście inne rzeczy, ale tak.
No i ja gram na klarnetach, głównie klarnecie basowym na tej płycie. Trochę tam saksofonu się pojawia, i elektronika również, ale na tej płycie ta elektronika jest bardzo dyskretna i w porównaniu na przykład z tą płytą wielkopostną, to właściwie tutaj nie ma samplowanych dźwięków, żadnych. Tutaj jest nagrane przez prawdziwych, żywych muzyków na żywych instrumentach. Ta elektronika jest takim podkładem robiącym czasami brzmienie, taką atmosferę gdzieś tam odległą z tyłu w tłach.
Wiesz co?
To są wykonawcy, 16 osób.
I właśnie, jak sobie planowałeś tą płytę, to tak podejrzewam, że tak przyrastało, ta lista się wydłużała prawdopodobnie, tak? Były takie momenty, nie. Kiedy się łapałeś za głowę i myślałeś, nie, no jak to, jeszcze?
Ja ci powiem tak, historia tej płyty jest długa, bo wspomnieliśmy o tej płycie wielkopostnej, ona powstała w roku 2007, później nagrałem taką kantatę bożonarodzeniową, Gwiazdka świeci nam mocniej, również z gronem niesamowitych artystów, bo tam się pojawiła i Urszula, i Grażyna Łobaszewska, i tam w ogóle było ponad 20 osób. Natomiast wtedy, jakby już chciałem skończyć jakby twórczość, nazwijmy to w cudzysłowie, świętą i chciałem to zamknąć trylogią, robiąc płytę wielkanocną, ale wtedy sobie postanowiłem, że nie będę tego robił za własne pieniądze, tylko znajdę na to środki. No i szukanie tych środków zajęło mi 13 lat. W ogóle od nagrania pierwszych dźwięków właśnie minęło tyle czasu. Wszystkie dźwięki, które zaśpiewała Grażynka Augustik na tej płycie, zostały nagrane 13 lat temu.
Ile czekania, to naprawdę jest historia zmartwychwstania.
Ale to też jest długa historia. Ale w skrócie mówiąc tak, no starałem się różne granty, podchodziłem po różne wytwórnie duże, bo tą wielkopostną na przykład Universal wydał, który był zainteresowany od samego początku tym tematem. Natomiast problem był taki, że w momencie, kiedy przechodziłem, mówiłem o pieśniach wielkanocnych i zostało mi zawsze zadawane pytanie, a w jakim okresie są one grane? To mówiłem od niedzieli wielkanocnej przez oktawę Wielkiej Nocy, czyli przez 7 dni w roku. Wszyscy się
to
łapali
za
głowę.
Nie,
chłopie! to co my z tym zrobimy?
No, Christmasy lepiej, tak.
No i tak to wszystko trwało, a już jak zacząłem tę historię, tylko opowiem, że rok temu zostaliśmy zaproszeni na koncert, mówię my, bo tam pracuję od dłuższego czasu z Marysią Pojanowską i graliśmy jakby wiele koncertów wspólnie razem, jeżeli chodzi o ten materiał wielkopostny. Zostaliśmy zaproszeni, żeby zagrać koncert w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym i po koncercie pan dyrektor nas zaprosił na taki mały poczęstunek i się tak zachwycał, że tak pięknie w ogóle. Jakby wszyscy wzruszeni, no, właśnie powiedziałem wówczas, no, panie dyrektorze, ja w szufladzie mam jeszcze piękniejszy, jakby równie piękny projekt, ale o dużo głębszej tradycji wielkanocnej, który leży w szufladzie i od kilkunastu lat nie mogę znaleźć na to finansowania, więc pan dyrektor powiedział, to już pan znalazł.
Czyli trzeba tak było chwycić za serce najpierw.
No albo byka za rogi, ale tak, najpierw trzeba było chwycić za serce, no i no, całe szczęście dzięki przychylności Filmoteki Narodowej Instytutu Wizualnego i zaangażowaniu ludzi z Finy. Udało się doprowadzić do szczęśliwego sukcesu. Płyta powstawała między grudniem a lutym, czyli na przełomie ubiegłego.
To jest ciekawe, bo właśnie jak powstają płyty świąteczne na święta Bożego Narodzenia, to one powstają najczęściej w upale, kiedy jest lato, tak, a wy właśnie odwrotnie, w zimą.
No ale czyli właściwie pogoda była cały czas taka sama, nadal jest zimno, więc różnicy w pogodzie nie ma. Aha, to jak siedzisz w Portugalii, no to rzeczywiście masz cieplutko. Ale co jest ważne, to trzeba podkreślić, sposób wydania płyty jest właściwie na dzisiejszy czas zupełnie niezwykły. No bo oprócz tego, że jest płyta CD, tak, to jest w środku książeczka, gdzie są wszystkie teksty tych pieśni, a teksty tu są niezwykle ważne i one w odróżnieniu od muzyki są oryginalne i nieprzetworzone. Brzmienie i składnie polskiego języka średniowiecznego i warto to nie tylko posłuchać, ale poczytać. Dodatkowo specjalnie na tę płytę 12 akwarel o tematyce wielkanocnej namalował pan profesor Franciszek Maśluszczak i to wszystko w tej pięknie wydanej książeczce jest. Także nie tylko do słuchania, ale również do popatrzenia i poczytania.
Bo warto było czekać te 13 lat,
tak,
to się okazuje.
Warto było czekać, bo też ten z pewnością projekt dojrzewał. Oczywiście no już mam swoje lata, ale tak uważam, że człowiek całe życie się uczy, całe życie nabiera doświadczeń i przez te kilkanaście lat rzeczywiście w moim muzycznym życiu też się strasznie dużo wydarzyło. Poznałem całą masę znakomitych muzyków jako muzyk, ale również jako wydawca i promotor. W tym czasie byłem związany z wydaniem Tak Dziś Jak Liczę, około 150 płyt, więc grono współpracowników wybitnych się znacznie powiększyło w tym czasie. Z pewnością, gdyby ta płyta się okazała 13 lat temu, to pewnie skład artystów też był inny. Więc ta płyta, mimo że te pieśni wtedy już właściwie były, no, jeżeli chodzi o formę i pomysły gotowe, no to realizacja tego dzisiaj, no, nawet się cieszę, że tyle czasu minęło, bo mogę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dojrzałe.
I przyszło w tym czasie, w którym miało przyjść i nie mogło
tak,
być lepsze.
Że
czyli że akurat jeśli chodzi o tę płytę, to żyjemy w najlepszym z możliwych światów.
Myślę, że tak, wiesz co, tak. Wierzę, że co ma się zdarzyć, to się zdarzy i że coś tam tym kieruje, więc tak miało być.
A powiedz mi jeszcze o tytułowej pieśni.
A Zorza prześliczna wynika.
Ona jest na końcu.
Ona jest na końcu i to jest też jedna z takich pieśni XVI-wiecznych. I ona została zamontowana w takim dziele Marcina Laterny, Harfa Duchowa, taki tytuł był. To zostało wydane w roku 1588. Przy czym zawsze trzeba robić to założenie, że jeżeli coś tam w tym czasie ukazywało się i zostało gdzieś tam zanotowane czy zapisane, no to geneza jest trochę wcześniejsza. Chyba, że mamy do czynienia z utworem, który ma swojego twórcę, kompozytora, tak? Więc wtedy to trzeba oczywiście lokować w latach życia danego twórcy. Natomiast jest jeszcze kilka bardzo fajnych historii. Znaczy, wspomniałem o tym drugiej pieśni, która była wymieniona w Ordinale Płockim w 1365 roku. Zmartwychwstały Syn Boży, zwróćcie uwagę na składnie, nas dla wstał Zmartwychwstały Syn Boży. I to jest pieśń, która w XV wieku została dołączona do Bogu Rodzicy, jako kolejne zwrotki, do dwóch najstarszych zwrotek Bogu Rodzicy. Najstarszy przekaz muzyczny tej pieśni, taki muzyczny, czyli zanotowane nutki, to jest 1526 rok. i znajduje się właśnie w tam zanotowana jako część Bogorodzicy i rękopis nosi tytuł Officium de Beata Maria Virgine. I czasami to występowało potem już jako oddzielne, potem zostało odłączone, ale jest to taka pieśń, która ma melodykę typowo chorałową. O, bo to jest jeszcze może bardzo ciekawe i ważne, że geneza, genealogia tych pieśni jest dwutorowa, tak? Jedna to jest wychodząca z tradycji kościelnej, czyli śpiewów średniowiecznych o typowy chorał gregoriański, więc te melodie są właśnie takie, no łacińskie można powiedzieć, tak? Natomiast drugie źródło to jest twórczość ludowa i pieśni, które były tworzone na przykład na potrzeby takich procesji rezurekcyjnych, gdzie lud tam się pojawiał i śpiewał i zresztą śpiewał po polsku, no bo dlaczego to też jest taki ważny zabytek, jeżeli chodzi o język polski? No bo właśnie z okazji Wielkiej Nocy do kościoła po raz pierwszy dopuszczono język polski właśnie z powodu świąt i to Wielkanoc była pierwsza. I użycie języka polskiego, który został zapisany, to jest właściwie przykład użycia po raz pierwszy literackiego języka polskiego, który gdzieś tam został zapisany. I właśnie Wielkanoc była takim powodem, że ten język polski się zaczął pojawiać i zaczął być zapisywany jako przykład twórczości. Tak? Więc jak widzisz, jest dużo bardzo ciekawych opowieści, historii i to wszystko siedzi głęboko zanurzone w polskiej kulturze, w polskiej tradycji. No i bardzo się cieszę, że udało mi się jakby do tego podejść i to dwojako, jako muzykolog, jako kompozytor i twórca tej płyty.
Wiesz co, ja już jako słuchacz mam takie cudowne uczucie bycia częścią czegoś większego, ponadczasowego, już przez sam fakt bycia słuchaczem tego, no więc nie wyobrażam sobie, jaką radość musisz mieć jako twórca.
Tak, mam rzeczywiście dużą radość i satysfakcję, tym bardziej, że już ta płyta jest od 24 marca dostępna, dotarła do różnych ważnych osób, autorytetów dla mnie i odgłosy, które do mnie docierają, pierwsze recenzje i właśnie komentarze są jakby naprawdę entuzjastyczne, więc tym bardziej jakby czuję się coraz bardziej dumny i tak czuję, że rzeczywiście udało mi się zrobić coś, co jest ważne i mam nadzieję, że to otworzy uszy przede wszystkim Polaków na pieśni, które siedzą bardzo głęboko w tradycji, bo głębiej nie mogą i te pieśni też trafią do polskich domów, do polskich uszu.
I pozwoli nam na nowo coś odkryć i pozwoli nam też podłączyć się do tej pięknej tradycji i mieć taką świadomość, że tworzymy razem coś większego i to jest piękne.
No dokładnie, bo o to w tym chodzi, prawda? Mhm. Żebyśmy jako wspólnota na czymś tam się opierali i wiedzieli, dlaczego jesteśmy razem.
Tak, ale jesteśmy żeby to było częścią tej kultury. Tak, jesteśmy częścią właśnie tej kultury.